trzy miary mąki. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Piąta niedziela Wielkiego Postu, rok A. Wskrzeszenie. Z księgi proroka Ezechiela. Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój. Z listu świętego Pawła do Rzymian. Ci, którzy żyją według ciała, Bogu podobać się nie mogą. Z Ewangelii według świętego Jana. Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. Przed nami, siostry i bracia, ostatnia z liturgii słowa w niedzielę Wielkiego Postu, które pokazują nam drogę Boga, jaką przemierza ku człowiekowi. Za tydzień już niedziela palmowa i bardzo konkretne doświadczenie męki Jezusa. Natomiast dziś jeszcze trzeba nam zmierzyć się z tematem, który dla nas jest tematem trudnym. Jest trudny dla każdego człowieka. To jest temat śmierci. Słyszymy w pierwszym czytaniu, w proroctwie Ezechiela, to jest fragment 37 rozdziału, że Bóg obiecuje otwarcie grobów i wydobycie z nich wszystkich, którzy w grobach spoczywają, którzy są umarli. 37 rozdział rozpoczyna się wizją obecności proroka w dolinie pełnej wyschniętych kości. Pierwszy wers tego rozdziału to słowa: ręka Pana spoczęła na mnie, Pan wyprowadził mnie w duchu i postawił pośrodku równiny pełnej kości. Kazał mi przejść między nimi i obejść je dokoła. My na ogół uciekamy od śmierci i wiemy doskonale, że cmentarz to nie jest nasze naturalne środowisko. Zresztą nie chodzi o to, żeby zatrzymywać się na cmentarzu i przy cmentarzu. To nie jest ostatnie słowo. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że Chrystus śmierć pokonał. Ale warto dzisiaj razem z Ezechielem stanąć pośrodku tej równiny pełnej kości. To jest lęk, który towarzyszy ludzkości od samego początku. I dlatego, w zależności od czasów, próbuje się człowiek z tym strachem przed śmiercią jakoś oswoić. Dzisiaj to przede wszystkim reklama. Reklama, która odsuwa jakiekolwiek obawy starości, niweluje to wszystko, co jest upływem czasu. Trzeba być aktywnym na wszystkich płaszczyznach, trzeba mieć w sobie, nosić w sobie, pielęgnować i ciągle pobudzać złudzenie, że moja młodość nigdy się nie skończy. Albo po prostu trzeba śmierć odsunąć. Ucieka się od niej. To jest jakiś epizod nie mający większego znaczenia. A Bóg patrzy na to zupełnie inaczej. Bóg pokazuje nam, że śmierć jest początkiem. W filozofii świata żyje się i się umiera. Natomiast w spojrzeniu Boga trzeba umrzeć, żeby zacząć żyć. Żeby żyć naprawdę. 37 rozdział proroctwa Ezechiela. Zatrzymanie na środku doliny równiny pełnej kości. Co więcej, Bóg każe ją obejść, tak jakby Ezechiel miał się przyjrzeć wszystkim tym kościom. I za chwilę prorok ogląda cud powstania do życia. Taki jest właśnie punkt widzenia Boga. Umrzeć, by żyć błogosławieństwem, by żyć łaską. Prawdziwe życie zaczyna się po śmierci. I owszem, możemy tutaj myśleć w sposób eschatologiczny, możemy myśleć o naszej śmierci fizycznej i o tym, że kiedy przejdziemy przez tę bramę, przez granicę śmierci, wejdziemy do życia, które już się nigdy nie kończy, które będzie wolne od cierpienia, od lęku, od wszystkiego, co tutaj sprawia, że przeżywamy trudności związane z życiem. Tam po śmierci już tego nie będzie. Ale wiemy też, że Biblia pokazuje nam inną rzeczywistość, że chodzi też o śmierć, która jest śmiercią wewnętrzną. Człowiek może żyć fizycznie, a może być też jednocześnie umarły duchowo. Dlatego właśnie Kościół mówił o śmierci w kontekście grzechu i wyraźnie wskazywał na to, że grzech jest śmiercią dla człowieka. Stąd pogrzebanie śmierci w wodach Morza Sitowia po wyjściu Izraela z Egiptu. Stąd również zwycięstwo nad każdym grzechem i nad śmiercią przez śmierć Jezusa Chrystusa. Duch daje nam życie. Duch Chrystusa. Czytamy w księdze Ezechiela, że Bóg daje konkretną obietnicę. Prorokuj do ducha, wygłoś proroctwo. Tchnij na tych zabitych, aby ożyli. I później w wersecie 11. Te kości, Synu Człowieczy, to cały lud Izraela. Dlatego tak mówi Pan, oto otworzę wasze groby, wyprowadzę was z grobów, ludu mój, wprowadzę do ziemi Izraela. Udzielę wam mojego ducha i ożyjecie. Potrzeba Ducha Świętego. Ci, którzy nie mają Ducha Bożego, nie mają w sobie życia. Znamy grzechy przeciwko Duchowi Świętemu. One autentycznie prowadzą do śmierci. Bo wtedy, kiedy nie chcę przyjąć miłosierdzia, kiedy nie chcę przyjąć i uznać swojej grzeszności po to, by Bóg mógł mi przebaczyć moją słabość i mógł mi dać nowe życie, wtedy nie będę żył. Dam wam nowe serce, nowego ducha tchnę w wasze wnętrze, mówi Pan w proroctwie Ezechiela. Jeśli nie chcę tego, to autentycznie grzeszę przeciwko Duchowi Świętemu i autentycznie wchodzę w śmierć. Trwam w śmierci. Dlatego właśnie chrzest jest pogrzebaniem śmierci, jest uwolnieniem od grzechu, jest nowym życiem, jest spełnieniem obietnicy błogosławieństwa. Idźmy dalej, ponieważ mamy przed sobą również tekst apostoła Pawła z listu do Rzymian, zawarty w rozdziale 8 między wersetami 8 a 11. Cały ten akapit nazwany jest życie w duchu i rozpoczyna się on od słów: oto teraz nie ma wyroku potępiającego dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. I rozpoczyna się on od słów: oto teraz nie ma wyroku potępiającego dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, gdyż prawo ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolniło cię od prawa grzechu i śmierci. Co było niemożliwe dla prawa, tego dokonał Bóg. Prawo nie jest w stanie dać życia. Spełnianie wszystkich przepisów, odkrywanie każdego z zakazów i nakazów nie da nam życia na wieczność. Trzeba to sobie jasno uświadomić. Życie daje Duch Chrystusa. Jeśli pozostaję tylko na literze prawa, nie będę miał w sobie życia. Ale jeśli przez litery prawa rozpoznaję ducha, rozpoznaję pragnienie i zamysł Boży zawarty w Słowie Bożym, zawarty w Biblii, wtedy życie stoi przede mną otworem. Paweł mówi, że ci, którzy żyją według ciała, nie mogą się podobać Bogu. My mamy żyć według ducha. Co więcej, święty Paweł stwierdza, wy nie jesteście w ciele, ale w duchu, skoro duch Boga w was mieszka. Myślę, że warto sobie dzisiaj uświadomić i zapytać siebie też, podczas czy rachunku sumienia, czy po prostu nawet słuchając tego naszego rozważania, czy faktycznie żyję według ducha, to znaczy, czy duch Boży we mnie mieszka, czy ja sobie zdaję z tego sprawę. Czy mam w sercu pragnienie życia duchem Chrystusa? Co zmienił we mnie ten wielki post? Czy faktycznie idę drogą Jezusa, czy idę z Nim do wnętrza mojego serca, aby poznać siebie jeszcze lepiej, aby doświadczyć mocy Boga, który przychodzi, aby mnie wskrzesić, aby dać mi nowe życie? Jezus pokonuje konkretną drogę z Samarii przez Betanię do Jerozolimy. Ostatecznie odda za mnie swoje życie. Gdzie jestem? Czy już spotkałem Chrystusa w tym poście? Czy idę z Nim? Czy widzę, że ta droga, którą daje Kościół w katechezach przed przyjęciem chrztu, jest moją drogą? Jest drogą Chrystusa do mnie. Jest drogą do Chrystusa. Warto o tym pomyśleć. Warto pomyśleć również w tym kontekście, który daje nam święty Paweł. Czy to, co robię, czy to, co robię w tym wielkim poście, może podobać się Bogu? Bo może zdarzyć się sytuacja, że to, co robię, mnie się podoba. Ale czy podoba się Bogu? Warto o tym pomyśleć, warto na to również dzisiaj zwrócić uwagę. Co więcej, Jeśli znam swoją historię, jeśli wiem, jakie przestrzenie, jakie sytuacje, jakie sprawy, jakie pragnienia mogą się Bogu nie podobać, to może właśnie warto dziś tak bardzo konkretnie, bardzo mocno prosić Chrystusa w imię miłości, w imię Jego miłości do mnie i w imię mojej miłości do Niego, by mnie uwolnił, bym nauczył się patrzeć tak, jak On patrzy, bym zobaczył tę dolinę pełną wyschniętych kości, bez życia. Nawet jeśli ja próbuję je jakoś poskładać, jeśli ja próbuję nad tym zapanować, jeśli chcę wprowadzić jakiś porządek na tym swoim cmentarzu, warto dziś prosić Chrystusa, aby mnie uwolnił od tego wszystkiego, abym spojrzał z Jego perspektywy i bym robił to, co się Bogu podoba, bo zrozumiem wtedy, dotrze do mnie wtedy fakt, że to jest największa miłość, że Bogu naprawdę podoba się to, co mnie prowadzi do życia i Bogu podoba się we mnie to, co mnie z Nim wiąże, co mnie z Nim łączy, co nie jest związaniem ze światem, co nie jest wprowadzeniem w jakiś stan bezradności i bezsilności, ale co sprawia, że idę, patrzę, słucham tak, jak słucha, patrzy i dokąd idzie mój Pan i Bóg. I to ostatecznie było największym problemem Łazarza, którego w dzisiejszej Ewangelii poznajemy w momencie niezwykle dla niego trudnym, wręcz można powiedzieć, bez odrobiny przesady nawet, po prostu beznadziejnym. Śmierć Łazarza. Dziwne było to, że Chrystus zwlekał, czy dziwne może być dla nas to, że Chrystus zwlekał z pójściem do Betanii. Wytłumaczył jakoś niezrozumiale zresztą, że choroba jego przyjaciela nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą. Dowiaduje się o chorobie swojego przyjaciela. Betania, dom Łazarza, Marty i Marii. Przecież to było miejsce, gdzie Chrystus i jego uczniowie często się zatrzymywali. Oni lubili tam przebywać. To byli przyjaciele, to byli bliscy Chrystusa. A on nie robi nic, kiedy dowiaduje się o śmiertelnej chorobie Łazarza. Można by się było spodziewać, że Chrystus ruszy bardzo szybko do Betanii, żeby Łazarza uzdrowić, żeby zapobiec, żeby zatrzymać śmierć, żeby stanąć na drodze śmierci. Ale nic takiego się nie dzieje. Dlaczego? Dlaczego Jezus to zrobił? Czy chwała Boża, czy chwała Chrystusa, czy obietnice Boże są wystarczającym wytłumaczeniem? Zresztą tego były pewne siostry umarłego. Zarówno Marta, jak i Maria witają się z Jezusem słowami: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. One też miały przekonanie, że bliskość Chrystusa zatrzymałaby śmierć. Dlaczego zatem? Dlaczego zatem ta śmierć? Dlaczego to zaśnięcie, o którym mówi Jezus? Dlaczego to związanie? Bo po otwarciu grobu i wyjściu Łazarza na zewnątrz było widać, że jest cały obwiązany różnymi opaskami i chustami. Owszem, ten obraz nakreślony przez Jana i konkretne wydarzenie, konkretna sytuacja śmierci Łazarza jest też dla nas dzisiaj katechezą o naszych grzechach, jest katechezą o naszych związaniach, jest katechezą o pragnieniu Boga, który uwolni nas od śmierci, który nie pozwoli nam umrzeć na wieki i który z każdej beznadziejnej sytuacji znajdzie wyjście. Potrzeba tylko jednej rzeczy. Kiedy Marta rozmawia z Jezusem, nie dzieje się nic. Owszem, jest pytanie o wiarę, jest teologiczna dyskusja na temat zmartwychwstania, jest również swego rodzaju wzruszenie, ale tak naprawdę nic się nie dzieje. Dopiero wtedy, kiedy przychodzi Maria, pada do nóg Jezusa i chyba zaczyna się modlić, to dopiero ujmuje Jezusa za serce. Marta płacze u stóp Jezusa, woła. Tym razem ona ma słowo. Pamiętamy, była taka sytuacja, kiedy Maria siedziała zasłuchana w Jezusa. On miał dla niej słowo. Siedziała też u Jego stóp. Wybrała tę najlepszą cząstkę w bliskości z Panem. Dzisiaj jest odwrotnie. Ona przychodzi, również klęka, pada do stóp Jezusowi i tym razem ona zaczyna mówić. I to słowo Marii sprawia, że Chrystus, według ewangelisty Jana, wzburzył się wewnętrznie i był wstrząśnięty. Dopiero to poruszyło jego serce tak mocno, dopiero zachowanie Marii poruszyło jego serce tak mocno, że momentalnie wzburzył się wewnętrznie, był wstrząśnięty i natychmiast nakazał odsunąć kamień. Wezwał Łazarza, by ten wyszedł z grobu. I tak się stało. Przyznam szczerze, że ta dzisiejsza Ewangelia bardzo mocno pokazuje mi potrzebę głębokiej, szczerej modlitwy, bardzo konkretnego spotykania się z Chrystusem, chwytania Go za serce. Bóg naprawdę się wzrusza, kiedy widzi naszą modlitwę. Kiedy zaczynamy dyskutować o teologicznych sprawach, ale nie ma w tym modlitwy, nie ma w tym zaangażowania naszego serca, nie ma w tym tego zaufania wobec miłości Boga, wtedy nic się nie dzieje. Bóg daje swoją łaskę tym, którzy odkrywają Jego łaskę w sobie. Jeśli słucham słowa Boga, to Bóg będzie także słuchał moich słów. Jeśli słucham Biblii, to Bóg będzie słuchał mojej modlitwy. Jest takie żydowskie opowiadanie o dniu ostatecznym, kiedy Pan Bóg zastępów wysyła aniołów i archaniołów, by obudzili wszystkich śpiących w ziemi. I rzeczywiście aniołowie to robią. Latają z cmentarza na cmentarz i budzą wszystkich do życia. Nagle okazuje się, że część powstała z grobów, a część leży w tych grobach dalej. Ojciec Wszechmogący pyta archanioła Michała, dlaczego nie wszyscy wstali? A on powiedział wyraźnie, nie słuchali Twojego słowa, Boże Wszechmogący, za życia, więc i po śmierci nie chcą uwierzyć, że do nich mówisz. Bóg wskrzesza mnie, Bóg wskrzesza Ciebie, siostro i bracie, swoim słowem. Dzień w dzień wypowiada do nas słowo. Chce nas nim karmić, chce nas nim ożywić. Chce w nas ożywić pragnienie słuchania, posłuszeństwa, bo wtedy nie będzie takiej modlitwy, której by Ojciec Niebieski nie wysłuchał. Jeśli Ty słuchasz Jego słowa, On słucha każdego z Twoich słów. Warto dziś o tym pomyśleć. Pomódlmy się też za siebie nawzajem, abyśmy mieli tę odwagę słuchania Boga, mieli to pragnienie słuchania Chrystusa. To się dokonuje w Kościele. Jezus polecił Żydom, aby rozwiązali Łazarza. To już jest obraz Kościoła, który rozwiązuje Cię z Twoich grzechów, bo w Kościele jest dane odpuszczenie. Kościół ma sakramenty umocnienia, uzdrowienia. Kościół daje Ci pokarm słowa, Kościół daje Ci pokarm Eucharystii. Korzystajmy z tego, co mamy w Kościele i bądźmy wdzięczni dziś za każde wskrzeszenie Twoje i naszych sióstr i braci, którzy są w Kościele. Dziękujmy Bogu za to, że On naprawdę chce nas mieć żywymi przed swoim obliczem, że On słucha naszej modlitwy i że daje nam życie dzień w dzień, jeśli tylko tego pragniemy. Jeśli z wiarą, o to się modlimy.
Bogu niech będą dzięki.